Galatów 5 rozdział od 14 wersetu. Miłuj bliźniego jak siebie samego. 15 werset. Jeśli natomiast jeden drugiego kąsa i pożera, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. I teraz od 16 wersetu. Otóż powiadam, postępujcie według ducha, a nie będziecie spełniali pożądań ciała. Gdyż ciało pożąda wbrew duchowi, natomiast duch przeciwko ciału. Jedno przeciwstawia się drugiemu, także czynicie nie to, co chcecie, a jeśli jednak duch was prowadzi, nie jesteście pod prawem. Uczynki ciała są wiadome. Cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja, właśnie rozłamy, zawiść, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Dlatego powtarzam to, o czym mówiłem już wcześniej. Ci, co tak postępują, nie posiądą Królestwa Bożego. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Prawo tu nie jest potrzebne, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało razem z namiętnościami i pożądliwościami. Skoro więc żyjemy mocą ducha, postępujmy według ducha. Tego nie będę rozwijał, ale na samym początku dzisiaj chciałem wprowadzić element dramatyzmu. Kiedy czytamy, otóż powiadam, postępujcie według ducha, a nie będziecie spełniali pożądań ciała. Kontekst jest też bardzo ciekawy. Miłuj bliźniego jak siebie samego. I tam jest, jeśli natomiast jeden drugiego kąsa i pożera, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Bardzo mocne słowa adresowane do ludzi, którzy w ogóle nie przejmują się tym, o czym tutaj czytamy, a mianowicie owocem ducha. Dlatego też autor próbuje nauczyć nas, że jeżeli będziemy przejawiać owoc ducha, to nie będziemy wobec siebie tacy, jak wcześniej jest też to napisane. Czyli nie tylko przejawiać uczynki ciała, jak to, co zostało wymienione potem już tak szczegółowo, cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwochwalstwo, kłótnie i rozłamy. Dodaję rozłamy, dlatego że niektóre tłumaczenia dają tam słowo herezja i osłabia to znaczenie tego fragmentu. Dlatego że herezja to się ludziom kojarzy, że po prostu fałszywe nauki i koniec. Tak, to jest niewłaściwe i to powoduje rozłamy, ale do rozłamu może dojść nawet nie z powodu herezji, tej, którą my tak rozumiemy. Dlatego że opowiadałem wam wprawdzie lata temu, że Kościół się pokłócił o to, czy mają remontować ławki czy dach i doszło do rozłamu. Można? Można się pokłócić. Można również się o takie rzeczy pokłócić i może nastąpić rozłam. To też jest właśnie uczynkiem ciała. A czy to była herezja? Czy oni rozważali, co jest biblijne? No biblijne byłoby to, żeby się umieli dogadać. Dlatego też, jeżeli jeden drugiego kąsa i pożera, to autor mówi, uważajcie, abyście się nie zjedli. Bardzo brutalne oznaczenie, albo wręcz podkreślenie tego, co potem również już wyjaśnia. I dlatego kontynuujemy temat o owocu Ducha Świętego, dlatego żebyśmy się nie pożarli, abyśmy się nie kąsali, a też abyśmy nie przejawiali uczynków ciała, tylko abyśmy przejawiali uczynki ducha. Później zobaczycie, jakże jest to ważne. I znowu to, co ja dzisiaj mówię, jest wstępem do omówienia tych owoców. Po owocach nas poznają, tak często powtarzamy. A ja bym dokończył to zdanie, bo rzadko ktoś dodaje znaczący jeszcze tekst przysłowia naszego. Po owocach nas poznają, nie po darach, nie po słowach. Bardzo wielu chce widzieć dary, ale Biblia mówi, nie po darach was poznają, ale po owocach. W oryginale owoc jest tutaj w liczbie pojedynczej, ale ja czasami będę mówił w liczbie mnogiej. Tak naprawdę jedno i drugie ma znaczenie. Ale tak jak i my, często mówimy, że bardzo dobrze jest spożywać owoce, a czasami możemy powiedzieć, że dobrze jest spożywać jakiś owoc i zawsze mamy na myśli zdrowie. I tu również chodzi Panu Bogu nie o to, czy będzie liczba pojedyncza, czy będzie liczba mnoga, tylko chodzi o to, żebyśmy przejawiali, a więc prowadzili zdrowy tryb życia, tak jaki się Bogu podoba. A dar pokazuje, co masz, ale owoc pokazuje, jakim jesteś. Czasami widzimy kogoś i oceniamy go po ubiorze, ale to nie mówi tak naprawdę o tym, jaki ten człowiek jest. Jest wiele osób, które mają dar, talent, ale nie pozwalają Bogu na rozwijanie owoców w ich życiu. Dlatego ich służba, ich życie nie rozwija się tak, jakby chcieli, ponieważ nie rozwijają owoców. możesz powiedzieć, że mam tyle problemów, że nie mam czasu, aby się zająć owocami. No możesz, ale owoce są ważniejsze niż dary. Moc Boga to jest moc do pokonywania naszych problemów. Każdy ma problemy. Są one nieodłącznym elementem naszego życia na tym upadłym świecie. A jeżeli uważasz, przeważnie młodzi ludzie często myślą, że nie mają problemów, to jeżeli tak uważasz, to sprawdź swój puls. Czemu? Bo jedynymi ludźmi, którzy nie mają problemów na tym świecie, są ci na cmentarzu. I prawdziwym problemem jest to, co ty robisz ze swoimi problemami. Wiele osób niewłaściwie reagując na swoje problemy, pomnaża swoje problemy, powiększa swoje problemy, więc mają jeszcze ich więcej. Więc nieuchronnie próbujemy rozwiązać problemy swoimi własnymi siłami, a skąd wiemy, że próbujemy to rozwiązać sami, samodzielnie? Po tym, że jesteśmy ciągle zmęczeni. Bo łatwo jest się zmęczyć, jeżeli coś robisz i ciągle robisz, i jeszcze więcej robisz i nic z tego nie ma. Więc człowiek staje się sfrustrowany brakiem mocy do pokonania swoich problemów. Pewien mężczyzna podsumował to tak: mam dość bycia zmęczonym. Ja myślę, że bardzo słusznie powiedział i tak każdy z nas też powinien rzec. Mam dość bycia zmęczonym rozwiązywaniem problemów samemu. Właśnie tak się dzieje wtedy, kiedy próbujesz je samodzielnie rozwiązać, a Bóg chce, abyśmy przestali próbować czynić to samemu, ale zaczęli Mu ufać, zaczęli korzystać z Jego pomocy. Wtedy będzie łatwiej. I w tym właśnie bardzo pomocne jest rozwijanie owoców ducha. Dlatego ten temat jest jakże ważny, jakże znaczący, jakże go diabeł nie lubi. A tak go nie lubi, że znowu podkreślę, że w Polsce książek na ten temat, chrześcijańskich książek, jak na receptę, tak jak się mówiło kiedyś, praktycznie trudno znaleźć. Znajdziesz na każdy praktycznie temat, ale jak chcesz poczytać o owocach Ducha Świętego, konkretnie, nie jeden rozdział, to masz problem. I wielu z nas znajduje się w trudnej sytuacji, chociaż nie zawsze możemy kontrolować to, co nas spotyka, to wiecie, co możemy zrobić? Możemy kontrolować naszą reakcję na te problemy, aby one się nie mnożyły, ale aby one wręcz ustępowały. Wierzycie, że te problemy mogą zniknąć? Ja wierzę. Tyle, że musimy właściwie na to reagować. I jakże wtedy pomocne jest posiadanie dojrzałych owoców ducha, bo w takich chwilach, kiedy jest problem, kiedy coś się dzieje, a ty przejawiasz łagodność, cierpliwość, uprzejmość, radość, czy nie idzie to wszystko potem inaczej? Dlatego wspomniałem, jakże to ważne jest, abyśmy przejawiali w naszym życiu dojrzałe owoce. To 9 cech, które opisuje charakter chrześcijanina owocnego i dojrzałego. A jak zdobyć te cechy? Bo chyba nas to właśnie interesuje najbardziej. Bo Bóg nie sprawia, że pewnego dnia budzimy się i one wszystkie pojawiają się w naszym życiu. Nie wiadomo skąd. Bóg posługuje się procesem. I proces to jest to, że On działa i proces wymaga naszej reakcji, odpowiedzi. Więc zanim powiem, jakich narzędzi używa Bóg, to chcę zwrócić uwagę teraz na coś ważnego, bo czasem wydaje nam się, że jesteśmy cierpliwi albo uprzejmi. Jeżeli wam się tak wydaje, to Bóg doprowadzi do testu. I ten test pokaże, czy rzeczywiście jesteśmy cierpliwi i uprzejmi. Bo wciąż przechodzimy różne sytuacje będące sprawdzianem. Pójdziesz gdzieś, dumny, że jesteś chrześcijaninem, cierpliwym, uprzejmym i pojawi się trudna sytuacja. W kolejce do kasy okaże się, że ktoś przed tobą namiętnie próbuje wczytać swoją kartę płatniczą, zapomniał PIN-u, wszyscy stoją, a ty cierpliwie oczywiście czekasz i błogosławisz tą osobę, aby Bóg jej dał więcej radości, aby Bóg ją zbawił, tak? Tak robisz? Wtedy się objawia twoja cierpliwość. Wtedy objawia się twoja uprzejmość. Czy w innych takich sytuacjach, kiedy stoisz w korku i mamy taki przejazd, gdzie masz tylko kilka sekund, żeby przejechać. Więc jak ten pierwszy kierowca, który tam stoi, postoi parę sekund, to ty stojąc nawet jako drugi na tych światłach nie przejedziesz. trzeci już może zapomnieć. I tak, obserwując, czasami widzę, że tylko 3 samochody przejeżdżają, a potem znowu jest chyba 70 sekund. Więc dzięki takim sytuacjom poznajemy nasze słabe strony i obszary, w których powinniśmy się rozwijać. Niektórzy chrześcijanie kierują się tym, na co mają ochotę. I nie myślą o innych. A mało tego, jeszcze oni mówią, przecież oni są wolni, jest wolność, kieruje się wolnością, nie żyje pod zakonem. Nie będę przecież zwracał uwagę na to, co jem, na to, co piję, w co się ubieram. Przecież jest wolność chrześcijańska. Nie żyje pod prawem, nie żyje pod zakonem. Tylko że ci chrześcijanie zapominają, że mogą kogoś urazić. Czyli nie kierują się dobrem drugiego człowieka, nie kierują się miłością. A jakże ważne jest, aby podejmować mądre decyzje tak, by nie obrażać niepotrzebnie innych. Dlatego, że inni mogą być bardziej wrażliwi, mogą być nawet przewrażliwieni. I tu jest problem. Są już książki na temat osób, które generalnie rzeczywiście są przewrażliwione i bardzo długo część z nich, jakże ich otoczenie, uważało, że z nimi jest coś nie tak. No nie jest z nimi tak, jakby chcieli, ale jest to coś, co zostało już zbadane. Tak może z niektórymi być. I trzeba nauczyć się z nimi żyć, a oni muszą się nauczyć żyć z innymi. Więc chcę powiedzieć, nie będziemy dobrze reprezentować Boga, dopóki nie zaczniemy dojrzewać. Bo nie będziemy odzwierciedlać Bożego charakteru, tylko będziemy reagować ciałem, a nie duchem. A kiedy rozwijamy owoce, to uczymy się radzić sobie z przeróżnymi sytuacjami, obowiązkami, którymi zresztą Pan Bóg nam powierza. Dlatego też Pan Bóg czasami nam pewnych rzeczy nie powierza, bo wie, że raczej nie będziemy dobrymi reprezentantami Jego. Albo powierza nam często dlatego, że już nie ma nikogo, więc a my jesteśmy dumni, że możemy coś robić. Tak, możesz być dumny, że możesz to robić tylko dlatego, że nie ma nikogo innego, kto by to zrobił. To wtedy, mając taką świadomość, nadal jesteś dumny? Niektórzy ludzie, tak jak powiedziałem, w wyniku wychowania przejawiają pewne dobre cechy charakteru i są one naturalne, lecz nie mają takiej samej jakości jak owoc Ducha Świętego. Nawet osoby niewierzące mogą być z natury miłe, cierpliwe, uprzejme, bo wynika to z ich dobrego wychowania, z ich temperamentu i czasami nawet są lepsi niż chrześcijanie. Dlatego, że ci chrześcijanie nie przejawiają owoców Ducha Świętego, ale gdyby je przejawiali, to nie tylko byliby tacy jak oni, ale mogliby pójść znacznie dalej. Bo owoc Ducha Świętego mogą przejawiać tylko chrześcijanie. I Pan Bóg ich prowadzi dalej i głębiej. Jest więc nadzieja, i to jest tu dobra nadzieja też dla więźniów, oni mogą też to usłyszeć, że jeżeli oni nie są dzisiaj uprzejmi, cierpliwi i tak dalej, bo takich nie wychowano, bo pochodzą z rodzin, które im tego nie przekazały, to jest dobra wiadomość, że Duch Święty może ich tego nauczyć. Duch Święty może w nich to wytworzyć. Mogą przejawiać to ci, którzy nie wynieśli tego z domu. Mogą osiągnąć znacznie więcej niż ci, którzy z domu to wynieśli. I to jest droga znacznie dalej prowadząca niż to naturalne wychowanie, ten naturalny jakiś tam temperament czy kultura, bo to jest działanie Ducha Świętego w wierzących. Ale uważajmy. Teraz chcę też ostrzec co niektórych. Bóg obdarza nas darami i talentami, nawet gdy jesteśmy niedojrzali. Więc należy wspomnieć troszkę o talentach i darach. Dojrzałość to owoce Ducha Świętego, które są dojrzałe i które my przejawiamy. Ale Bóg obdarza talentami i darami osoby niedojrzałe. Dlaczego? Bo czasami potrzebujemy tych darów, aby wzrastać, czyli iść do przodu, wytrwać przy Jezusie, aby komuś usłużyć. I tak jak powiedziałem wcześniej, czasami może tylko dlatego, że nie ma nikogo innego, to Ty będziesz mógł tym usłużyć. A smutne jest, że wielu ludzi mówi, skoro mam dar, taki jakiś Ducha Świętego, albo mam taki talent, to znaczy, że ja jestem dojrzały. Nie. W Biblii czytamy o całym Kościele, całym zborze, który miał dary, a dojrzały nie był. To złudzenie, bo dar bez owocu nie czyni cię dojrzałym. To tak jak niemowlę, które ma w ręku skarb, którego nie umie użyć i robi wokół siebie dużo bałaganu i nie ma z tego pożytku. Czy czasami jakieś niemowlę, jakieś dziecko nie dorwało w waszym domu czegoś cennego, a potem to zniszczyło? Tak często chrześcijanie się zachowują, że Bóg daje im dar, ale nie rozwijają się, jeśli chodzi o dojrzałość ducha i często zamiast być błogosławieństwem dla siebie i dla innych, niszczą to, co dostali. Mogą zazdrościć też, co niektórzy, talentów lub darów innym. Jak myślicie, zdarza się to? Ja bym chciał powiedzieć, dziękujmy za to, co Bóg nam dał, bo On wie lepiej, czym nas obdarzyć, ale jednak jest. Obserwuje się to, że niektórzy chrześcijanie mają w sobie zazdrość i narzekanie, że nie mają tego, co ktoś inny. Mówię teraz o talentach, darach, ale może wstaw sobie tu jeszcze coś innego. I co się wtedy dzieje? To wtedy taka postawa jak zazdrość i narzekanie blokuje w tobie radość z tego, co masz. Jak również blokuje twój rozwój. No bo jeżeli narzekasz na to, że czegoś nie masz, to czy docenisz to, co masz? Jak sądzicie? Myślę, że jesteście na tyle dojrzali, że już zauważyliście, że narzekanie na to, czego się nie ma, nic dobrego nie przynosi. A jeszcze nie doceniamy to, co mamy. A Bóg daje nam również naturalne zdolności, abyśmy mogli nimi służyć i korzystanie właśnie z tego, co Ci Bóg dał, mogłoby Ci dać radość, mogłoby Ci dać satysfakcję, mogłoby dać Ci spełnienie, ale Ty nie doceniasz tego, co masz. Zacznij doceniać to, co Ci Bóg dał. Ale nie, my wciąż marzymy o darach, których nie posiadamy i co wtedy jeszcze? Tracimy czas i niepotrzebnie się frustrujemy. Kiedyś chciałem również nie tylko grać, ale i śpiewać. Ale prawdą jest, że się nigdy nie nauczyłem śpiewać. Albo nie mam talentu, albo nie było nikogo, kto by umiał go ze mnie wydobyć. Więc co to oznacza? Po prostu to, że zrozumiałem w pewnym momencie, że zamiast narzekać, trzeba pójść po prostu dalej. Życie się toczy. Więc grałem, a wtedy właśnie Krysia z Dziurkiem szczególnie wspierali mnie, żeby cokolwiek się pojawiło. I zawsze tak próbowaliśmy wystartować w pewnym momencie, razem. I właśnie taka niedoskonałość, że ty czegoś nie potrafisz, uczy nas współpracy z innymi. Pokazuje nam, że nie jesteśmy pępkiem świata, że nie jesteśmy samowystarczalni, że Pan Bóg to, och, takiego małego Boga tutaj zesłał, który teraz może wiele. Bo musimy współpracować ze sobą dla Królestwa Bożego. Całe nauczanie Pisma Świętego pokazuje nam, że razem. Róbmy rzeczy razem. I pragnąc rzeczy, których nie mamy, łatwo jest popaść w niezadowolenie, a niezadowolony człowiek, noszący w sercu takie złe nastawienie, nie będzie wydawał owoców. Będzie w nim tam rosło jakieś niezadowolenie, jakaś gorycz. Och, nikt go nie docenia. I jeszcze jakieś inne. A tego nie mogę, a to bym chciał, a on to ma. Jeśli nie jesteśmy wdzięczni za dary, które otrzymaliśmy od Boga, to też trudno będzie nam je rozwijać. Te, które dostaliśmy. Bo ich nie doceniamy, bo im nie poświęcamy uwagi, bo my chcemy tamten. I zabraknie radości z ich używania, a pojawi się narzekanie. A wiecie, że narzekanie to się Bogu nie podoba. Szemranie, inaczej rzecz mówiąc. Narzekanie. I tak jak powiedziałem, Bóg najlepiej wie, czym nas obdarzyć dla naszego dobra i dla dobra innych ludzi. Dlatego tu trzeba Bogu zaufać. Więc nie zazdrośćmy innym talentów, darów, chociażby dlatego, że zazdrość jest grzechem. I też powstrzymuje nas to przed chodzeniem właśnie w duchu i dojrzewaniem. Bo dojrzały chrześcijanin potrafi współpracować z innymi dla wspólnego dobra, bo osoby, które rozwijają w sobie owoc ducha, są wartościowymi członkami zespołu i łatwo się z nimi współpracuje dla Bożej chwały i dla dobra ludu Bożego. A dlaczego podkreślam zespołu? Dlatego, że w Biblii zawsze były zespoły. Jezus nawet nie wysyłał nikogo pojedynczo, tylko wysyłał po dwóch, po dwoje, po dwie. Ale to kiedy do pewnej pracy, to nawet samemu nie wysyłał. A Kościół to zawsze była wspólnota ludzi wierzących, którzy musieli rozwiązać swoje problemy, aby móc dalej służyć Bogu skutecznie. Bo jeżeli nie rozwiążą swoich problemów, to nie będą skuteczni na zewnątrz. Niedojrzali chrześcijanie często upadają więcej niż powinni. Dlaczego? Z różnych powodów, ale przede wszystkim właśnie dlatego, że nie rozwijają owoców ducha, ale lata spędzają I to jest smutne. Lata, nie wiem jak długie, spędzają na takim duchowym etapie pieluch i nauki chodzenia. To jest też w Biblii powiedziane, kiedy czytamy, że już powinniście skończyć na mleku. Ja tu parafrazuję taki fragment. Że już powinniście spożywać stały pokarm. A wy wciąż w pieluchach. To jest w Biblii. Więc trudno z takimi ludźmi współpracować, ponieważ zachowują się jak bobasy. Uparci, chcą stawać na swoim, to moja zabawka, oddaj. Nie rozumieją, że dar, który otrzymali, jest częścią wspólnej pracy, a nie dla nich i tylko dla nich. To nie jest ich osobiste trofeum, którym będą się szczycić i pokazywać. Joyce Meyer w jednej ze swoich książek napisała, i ten cytat tutaj jest, kiedy ludzie chcą wykorzystać dary dla własnych celów, a nie z pragnienia okazania miłości Boga i pomocy ludziom, powodują problemy i wywołują konflikt. To szkoda, że tej książki właśnie, to jest chyba jedyna książka Joyce Meyer, która by mnie chyba najbardziej ucieszyła, gdyby była w języku polskim. Znaczy inne też mnie cieszą, to nie są złe książki. Ale ta książka akurat uzupełniłaby też w jakiś sposób braki. Kiedy ludzie chcą wykorzystać dary dla własnych celów, a nie z pragnienia okazania miłości Boga i pomocy ludziom, powodują problemy i wywołują konflikty. O tym zapamiętajmy. Znaczy to sobie zapamiętajmy. Każdy z nas potrzebuje czasu, aby nauczyć się używać swoich darów w Kościele. Ale od razu chcę powiedzieć, abyśmy pamiętali, że dary nie mają wielkiej wartości, jeśli nie idą w parze z rozwojem owoców. A niektórzy nawet idą dalej i mówią, że dary nie mają żadnej wartości, jeśli nie idą z owocami. Po części wolę powiedzieć, nie mają wielkiej wartości, ale czasami to, co masz dobrego, dar, który pochodzi od Boga, wymaga tego, żebyś był cierpliwy, uprzejmy, bo jeżeli taki nie będziesz, to nawet inni z tego twojego daru nie będą chcieli korzystać. A nawet może to przynieść odwrotne skutki, tak uważam. Więc w dzisiejszych czasach jest wielu ludzi, którzy wydają się też być dojrzałymi chrześcijanami, ale nimi nie są. Jest jednak wielu wspaniałych, dojrzałych chrześcijan, którzy są oddani Bogu, którzy służą Jemu i bliźniemu, ale w tym wszystkim ważne jest, abyśmy umieli rozróżnić, abyśmy wiedzieli, które owoce są dobre, a które nie. Musimy rozróżnić, którzy ludzie przejawiają podróbki. Tak jak są fałszywe dary Ducha Świętego, mówimy o fałszywych proroctwach, prawda? Mówimy o jakichś fałszywych uzdrowieniach. Tak samo są podróbki owoców. Ktoś powiedział, że się nie da podrobić owoców Ducha Świętego. To o tym może, jeśli Bóg pozwoli, chciałbym za tydzień więcej powiedzieć, bo uważam, że można się nabrać, ale że trzeba sprawdzać owoce i umieć odróżnić podróbki. Nie daj się oszukać. Przecież już przysłowie mówi, nie wszystko złoto, co się świeci. Ale teraz chciałbym powiedzieć o tym, co Bóg robi, abyśmy wydawali dobre owoce. I na pierwszym miejscu wymienię Pismo Święte. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział. Przeczytamy sobie 16-17 werset. Znany fragment. Każde pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, upominania, poprawiania, wychowywania w sprawiedliwości, tak aby człowiek Boży był doskonały, zdolny do każdego dobrego czynu. Jako, że jest to nam znane, nie musimy tego mocno sobie wyjaśniać, to mogę powiedzieć tylko krótko, że jeśli poważnie myślisz o zmianie swojego życia, no to musisz zgłębiać Pismo Święte. Potrzebujesz je czytać, ale nie tylko, to już wielokrotnie podkreślałem, studiować, rozważać, ale to też jeszcze za mało, i stosować w życiu. I wtedy rzeczywiście będzie z tego dobry użytek i pożytek. Idealnym sposobem, w jaki Bóg zmienia nas, jest właśnie nakłonienie nas do czytania Pisma Świętego. Tak, abyśmy to, co tu jest wymienione, mogli, abyśmy tego mogli doświadczać. Czyli abyśmy byli nauczani, abyśmy przez nie byli upominani, poprawiani i tak dalej. Ale i to wszystko oczywiście pod prowadzeniem Ducha Świętego, bo Duch Święty będzie chciał Cię prowadzić, będzie chciał Ci pomagać. Ale chciałbym teraz jeszcze wspomnieć o okolicznościach. I to już na koniec. Bo Bóg kształtuje Cię również przez okoliczności. Nie tak dawno mówiłem o cierpieniu i mówiłem: przygotuj się na cierpienie. Słowo cierpienie, które tam wstawiłem, wielu ludzi wystraszyło. To teraz bardziej ogólnie. Okoliczności. Niestety, większość z nas jest uparta i nie zmienia się tak łatwo. Mamy Biblię, czytamy to, co jest pożyteczne, tak jak tu widzimy, że pożyteczne do nauczania, więc jesteśmy nauczani przez Pismo Święte, nauczani może tutaj z przodu, możemy być upominani przez Pismo Święte, możemy być poprawiani, ale nie stajemy się doskonali, zdolni do każdego dobrego dzieła, czynu, jak Biblia mówi, bo jesteśmy jakby odporni na to. Nie słuchamy tego, a jeśli to może jednym uchem. I dlatego Bóg próbuje użyć okoliczności, aby do nas przemówić, aby nas nauczyć. Jakie okoliczności? Przeróżne. No ja choćby wymienię kilka. Problemy, presja, smutek, trudności, stres. Te rzeczy zawsze przyciągają uwagę, czy nie? Kiedy tego doświadczasz, to czujesz. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset brzmi tak. I teraz będzie trochę nauczania takiego dla dobrych studentów. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Znacie ten fragment. To ja z innego tłumaczenia czytam niż zazwyczaj, ale bardzo często powtarzacie te słowa, że tym, którzy Boga miłują, wszystko działa ku dobremu. Tutaj kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Ku dobremu, to tu jest ku ukształtowaniu w nas charakteru Chrystusa. To nie, jak często myślimy, będę bogatszy, to służy ku temu, że więcej zarobię. To będą mnie bardziej lubić. To przede wszystkim służy, co jest największym dobrem człowieka? Być blisko Boga. To jest ku dobremu. Oczywiście nie neguję tych innych dóbr, bo Pan Bóg jest hojny w dawaniu. 26 werset tam wcześniej mówi o tym: podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Chciałem zwrócić uwagę na to jedno zdanie, dlatego że to jest tak naprawdę Boże dzieło w nas. To dzięki Bogu możemy przejawiać, bo to Biblia czytamy, to są owoce Ducha Świętego. Więc to On nas wspiera. Ale ten fragment należałoby połączyć z innym fragmentem, znaczy należało. Ja chcę go połączyć, dlatego że często tamten fragment jest cytowany, są kazania i czasami ciężko mi słuchać tego, co niektórzy kaznodzieje i chrześcijanie mówią na bazie tego fragmentu, dlatego że po prostu się z nimi nie zgadzam. I teraz wywołam lekką kontrowersję. I od tej pory będziecie pamiętać, kiedy ktoś będzie czytał ten fragment, słowa, które ja wam powiem. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 16 i 18 werset. Tak dla kontekstu. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Tłumaczenie, które znacie, mówi za wszystko dziękujcie. Tak? Za wszystko dziękujcie, nieustannie się módlcie. Wielu więc chrześcijan, znając to tłumaczenie, za wszystko dziękujcie, dziękuję również za problemy, choroby, nieszczęścia. I niektórzy nie mogą zrozumieć, dlaczego ma się pomodlić. Mówi, Panie Boże, dziękuję Ci, że moje dziecko wczoraj złamało nogę. Ktoś inny się zastanawia, Panie Boże, dziękuję Ci, że mój mąż wczoraj wpadł pod samochód i zmarł. Nie mogą tego pojąć, bo są kaznodzieje, którzy im mówią, za wszystko dziękujcie. I mają konflikt przez lata z takim myśleniem. Panie Boże, dziękuję Ci, że właśnie zachorowałem na zapalenie płuc. Panie Boże, dziękuję Ci, że mam padaczkę. To jest to myślenie, z którym się nie chodzi o chorobę, ale w ogóle o nieszczęścia i te wszystkie rzeczy nie mogę zgodzić, bo ten fragment o tym nie mówi. Jednak nie taki widzę tu sens, jak przedstawiłem, aby poprzestać na dziękowaniu. Tu chodzi o to, podziękuj i zrób coś z tym. I połącz ten fragment, wszystko służy ku dobremu, z tym, nie tylko, że którzy kochają Boga, ale również z tym, co czytałem wcześniej. Rzymian, że służy to ku dobremu, ale szukam fragmentu Tymoteusza. Gdzie to jest ten fragment? O, tutaj. Rzymian 8:28. Ale kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Wszystko służy ku dobremu. To znaczy, tak jak powiedziałem, możesz się czegoś nauczyć. Okoliczności, które się zdarzają w życiu, mogą cię czegoś nauczyć. Możesz wyciągnąć z tego jakieś lekcje. Z tych doświadczeń, które wcale nie są dobre, możesz wyciągnąć lekcje. Mądry Polak po szkodzie. Niech będzie chociaż mądry po szkodzie. Bo ja mam wrażenie, że coraz rzadziej to powiedzenie ma sens. Może należałoby zacząć mówić niemądry przed i niezbyt mądry po. Więc jak powiedziałem, nie znaczy to, że jest to takie dobre, co doświadczamy, ale nauka z tego wynikająca może być cenna dla ciebie. Czyli wykorzystaj różne trudne sytuacje w życiu, aby się czegoś nauczyć. Samo dziękowanie za to, czego doświadczamy, nie musi nas niczego nauczyć. Dziękujcie za wszystko. Samo dziękowanie niczego was nie nauczy. Przykład? Możesz komuś podziękować za to, że zwrócił ci na coś uwagę. Ale czy to gwarantuje, że tego już nigdy nie zrobisz? To trochę jak z mandatem drogowym. Kierowca może podziękować za mandat, ale czy to znaczy, że już nigdy nie przekroczy prawa? Jest uprzejmy i mówi dziękuję. A potem znowu przekracza prędkość. Potem znowu dostaje mandat i mówi dziękuję. I potem znowu przekracza prędkość. Więc sama wdzięczność, czyli dziękowanie, nie wystarczy. Potrzebna jest zmiana postawy. Także za wszystko dziękujmy. Ale nie w znaczeniu, że jesteśmy szczęśliwi, wcale, że to nas spotkało, że to było dobre, tylko okazją zawsze jest to, co nas spotyka, do tego, żebyśmy się czegoś nauczyli. ten mandat to nie jest nic miłego. Ale czy on nas czegoś nauczył? Bo jeśli nic, to możesz według tego wersetu powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci za mandat, który dostałem. I znowu na drugi dzień przekroczysz prędkość. I znowu zapłacisz. I potem: Panie Boże, mówimy o takim gorliwym, który dosłownie zacytuje ten fragment i nauczył się za wszystko dziękować Bogu. I znowu: dziękuję Ci, Panie Boże, za kolejny mandat i za kolejny. Całe życie dziękuję Bogu za mandaty, których ma tysiące. On w ogóle nie wyciąga żadnej lekcji. Czy Panu Bogu właśnie o to chodzi, kiedy mówi: dziękujcie za wszystko? No to przejdźmy dalej, zmierzając już do końca. Bóg wspiera i uczy. Ciekawe w tym, jak Bóg wykorzystuje okoliczności, jest to, że źródło tych okoliczności nie ma dla Niego znaczenia. To nie o to chodzi, że Bóg chce, żebyś pewnych rzeczy doświadczała. Tylko że dla Boga nie ma to znaczenia, jakie to są okoliczności. Znaczenie ma to, że może cię nauczyć czegoś. Dlatego bym powiedział: nie zmarnuj tych okoliczności, które mają miejsce, aby nie wyciągać z nich jakichś wniosków i się czegoś nie uczyć. Często sami sprowadzamy na siebie problemy poprzez błędne decyzje, złe osądy i grzechy. Innym razem nasze problemy są też spowodowane przez innych ludzi. I nie mówię, że trzeba się z tego cieszyć, ale można z tego wyciągnąć jakieś lekcje. Takie doświadczenia mogą pozwolić nam czegoś się nauczyć. Czasami nawet diabeł sprawia, że coś nam się przydarza, tak jak w przypadku Hioba. Ale Bóg mówi, że źródła okoliczności nie mają dla Niego znaczenia. Dlatego, że On każdą okoliczność chce wykorzystać dla Twojego dobra. Ale nie w tym znaczeniu, że Ty podziękujesz, bo to Pan Bóg dopuścił lub dał lub zrobił cokolwiek i dziękuję Ci, Panie Boże, że to podziękowanie coś wnosi. Wniesie to, co wyciągniesz z tego. Czy okażesz Bogu wdzięczność poprzez to, że może cię z tego czegoś nauczyć? Duch Święty się odezwie i powie: zobacz, tak jak ta sytuacja, mogłeś zobaczyć, że... Nie ma więc w życiu sytuacji, w których Bóg nie mógłby wykorzystać do nauczenia nas czegoś. Jeśli tylko mamy właściwe nastawienie, Bóg będzie nas uczył. A czasami potrzebujemy bolesnego doświadczenia, aby się zmieniło nasze postępowanie. Dlaczego? Ponieważ często zmieniamy się tylko wtedy, gdy ból przewyższy strach przed zmianą. To, co mówię, jest ważne. Kiedy ból przewyższy strach przed zmianą, wtedy dopiero się zainteresujemy tematem. Przykładem jest ból zęba. Jak bardzo musi boleć ciebie ząb, abyś poszedł do dentysty? Wtedy, jak przewyższy ten ból, już twoje możliwości znoszenia. Jak bardzo musi ciebie coś boleć, żeby już wreszcie powiedzieć: pójdę i się tym zajmę. Więc Bóg przemawia do nas poprzez Biblię, potrzeby Ducha Świętego, ale jeśli nie może zwrócić uwagi naszej poprzez Biblię, poprzez to, co Duch Święty mówi, to wykorzysta również okoliczności. Na przykład Biblia mówi, że powinniśmy być pokorni. A Duch Święty o tym też do nas mówi. Ale jeśli się nie ukorzymy, to Bóg wykorzysta okoliczności, które nas ukorzą i nauczy nas pokory. Będziemy w przykrej sytuacji, ale dla naszego dobra. Bóg może wykorzystać każdą sytuację, abyśmy my się rozwijali, bo On właśnie tego pragnie. A jaka jest nasza odpowiedź na to wszystko? Czy pozwalamy Bogu aby nas uczył? Czy tylko narzekamy na okoliczności? Czy otwieramy Jego serce na słowo, czy tylko przechodzimy obok? Bo jak nie, to potem może nas spotkać jakieś doświadczenie. Bo Bóg, jak już widzi, że nie może do nas dotrzeć przez słowo, bo go nie czytamy, bo go nie rozważamy, bo się tym słowem nie przejmujemy, to Duch Święty będzie często mówił do nas przez innych, aż w pewnym momencie, dlatego że Cię kocha, przemówi przez okoliczności. I wtedy może ból do Ciebie dotrze. Więc Bóg chce, abyśmy wydawali owoce i daje nam do tego wszystko, co potrzebne. Biblia daje Ducha Świętego, ale również doświadczenia życia. Amen.